Pociąg ekspresowy Weszło-Polanin relacji Polska, Euro 2020, przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Halo, halo, jest godzina 12.13, 23 dzień kwietnia 2021 roku. Witają się z wami bardzo serdecznie
Wojtek Piela
i Monika Wondołowska. Jest z nami również nasz realizator, czyli Juliusz Mikołaj. Dzisiaj kolejny odcinek audycji Eurotrip, czyli podróżujemy sobie po Europie wśród krajów, których reprezentacje zagrają na zbliżających się mistrzostwach Europy i zatrzymujemy się w Danii.
Tak, z czym ci się kojarzy Dania? Mi z klockami Lego.
No mi z też klockami Lego, ale na przykład także z gangiem Olsena, słynnym, prawda, elementem kultury, ale też i no, z całkiem niezłymi piłkarzami, o których sobie dzisiaj trochę będziemy mówić. Reprezentacja Danii zagra na zbliżających się mistrzostwach Europy w grupie z Finlandią, Belgią i Rosją. Naszymi gośćmi będą Cezary Bednarczyk, mieszkający w Kopenhadze, Polak, który jest krupierem w kasynie kopenhaskim,
no, proszę bardzo,
ale obserwuje też piłkę nożną w tym kraju i trochę nam o tym opowie. A także Arkadiusz Gmur będzie z nami, czyli były piłkarz Legii Warszawa, kolega Wojtka Kowalczyka z zespołu. Oni razem dochodzili do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharu w 1991 roku. No a od 25 lat mieszka w Danii, grał też, kończył karierę właśnie w duńskich klubach, także trochę sobie o tym wszystkim pogadamy. No i żeby też nie przedłużać, no to możemy sobie zadzwonić już teraz do właśnie Czarka Bednarczyka. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć i troszeczkę właśnie o tej reprezentacji Danii porozmawiać, w której też no troszeczkę zmian zaszło, no bo trenerem, który wprowadził Duńczyków na Mistrzostwa Europy, był Åge Hareide, ten sam, który wygrał kiedyś z Polską 4-0 w Kopenhadze. Natomiast no, na tym turnieju wszystko wskazuje na to, że szkoleniowcem reprezentacji Danii będzie Kasper Hjulmand, czyli już inny człowiek. No ale o tym wszystkim już sobie za moment porozmawiamy, bo z tego, co słyszę, mamy już Czarka z nami na antenie, także halo, halo, witamy ci serdecznie, cześć.
Witam Wojtku, witam Moniko.
Cześć, witamy.
Czarku, słuchaj, no to tak najogólniej sobie rozpocznijmy i myślę, że też fajnie to rozwiniesz. Jakie oczekiwania masz względem reprezentacji Danii w związku z zbliżającym się Euro? Jaki wynik tutaj może ta reprezentacja wykręcić?
No ja, szczerze mówiąc, tak jak wszyscy Duńczycy, myślę, że po losowaniu nie byliśmy za bardzo zadowoleni, że dostaliśmy w grupie Belgów i Rosjan. No, Belgia to jest top europejski, a Rosjanie to dosyć taki no, nieprzyjemny przeciwnik. Natomiast z ubiegiem czasu, kiedy Duńczycy zaczęli obserwować po prostu no, wyniki reprezentacji Rosji, no ten optymizm zaczął rosnąć zdecydowanie i teraz otwarcie już w Danii wszyscy przyznają, że to drugie miejsce w grupie po prostu musi być, a to, co będzie po prostu zagrane już w fazie pucharowej, no to Duńczycy biorą w ciemno. No to wszystko zależy od tego, na kogo trafią. Chociaż ja osobiście uważam, że Duńczycy mają duże szanse, żeby w tej grupie zająć nawet pierwsze miejsce, ponieważ no mieli taki test właściwie w Lidze Narodów. Ostatni grali właśnie w grupie z Belgami, no dostali dwa razy, raz 2-0, raz 4-2, ale tak naprawdę te spotkania były takie na styku, mogły się potoczyć i w lewo, i w prawo. To było takie, ja dam tobie, ty dasz mi, zobaczymy, kto jest silniejszy. Mm-hmm.
Na czym swoją siłę obecnie reprezentacja Danii opiera? Jaki to jest zespół? No ostatnio rzeczywiście bardzo dobra forma, no bo w tych eliminacjach Mistrzostw Świata rozpoczęli od 3 zwycięstw, i to 3 zwycięstw do zera. 8-0, zwłaszcza z Mołdawią, robi wrażenie. No okej, to jest tylko Mołdawia, ale no pamiętamy, że reprezentacja Polski potrafiła z tą kadrą nawet kiedyś zremisować, no a tutaj Duńczycy się po nich no po prostu przejechali bez litości.
Ja powiem więcej, z Mołdawią tak naprawdę zagrali, wygrali 8-0 w domu, ale z Mołdawią wyszli w składzie, w którym tylko z podstawowego składu zagrał tylko bramkarz Kasper Schmeichel. 10 zawodników byli to zawodnicy rezerwowi.
No właśnie.
Więc to też, że tak bardzo powiem, że pokazuje tak naprawdę moc tej łaski rezerwowej, którą Duńczycy mają, i to jest, że tak powiem, chyba ten główny taki plus, pozytyw, który Duńczycy teraz posiadają. Chociaż wiadomo, że od lat to jest taki zespół, Dania to jest taki zespół, który od dawna się mówi, że to jest cały czas kolektyw, kolektyw, kolektyw. Naprawdę na każdej pozycji mają zawodników albo teraz wchodzących do dużej piłki, albo już takich doświadczonych jak Delaney czy Eriksen, czy też Højbjerg. Więc myślę, że ten taki balans między obroną a atakiem, tą obroną, w której rządzi no niepodzielnie Simon Kjær, a tą pomocą, która jest po prostu zbalansowana między Højbjergiem, Delaneym i Eriksenem, że tak powiem, no to jest ta siła Duńczyków. I ta młodzież, która po prostu bije nogami i rękami do pierwszej jedenastki. Mhm.
A wskażmy takiego lidera kadry reprezentacji Danii.
No i właśnie tu jest problem, bo na przykład ja bardzo często rozmawiam z moimi kolegami Duńczykami i na przykład oni bardzo są, jest takie podzielone, społeczeństwo jest podzielone, jedni są zadowoleni na przykład z Christiana Eriksena, który powinien być takim typowym przywódcą tej kadry, a połowa Duńczyków jest niezadowolona i na przykład bardzo często ja z nimi rozmawiam i przyrównuję sobie takiego Christiana Eriksena do naszego Piotra Zielińskiego w naszej kadrze. Wszyscy oczekują od niego nie wiadomo czego, a przychodzi co do czego, no to Duńczycy bardzo lubią tak negatywnie patrzeć na temat Christiana, chociaż jeżeli popatrzylibyśmy na niego, na jego liczby w reprezentacji, no to są rewelacyjne, bo on zagrał przecież ponad 100 występów w reprezentacji, a strzelił 36 bramek, a Duńczycy dalej narzekają, bo zdarzają mu się takie spotkania, że przez 80 minut jest niewidoczny, a 10 minut nagle robi coś wspaniałego i Duńczycy robią wynik. Natomiast jeżeli miałbym wskazać takiego lidera, no to na pewno tą drużynę trzyma Kasper Schmeichel, trzyma na pewno Simon Kjær razem z Christianem Eriksenem i myślę, że to ta trójka na pewno.
To jest taki zespół Duńczycy, który w meczach lubi przejmować inicjatywę, lubi dominować i narzucać swój styl, czy też trochę potrafi zagrać z kontry i charakteryzuje się raczej takim defensywnym podejściem?
Tak, ty właśnie wcześniej wspomniałeś o tej porażce Polaków tutaj na parkiem w Kopenhadze w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji, kiedy Polacy przegrali 4-0. Ja porównam właśnie te dwie reprezentacje wtedy, kiedy Åge Hareide prowadził Norwek, prowadził Duńczyków, to była taka prosta taka taktyka na każdy zespół. Kasper Schmeichel podaje do Bielana, Bielan długa laga 70-metrowa, niech Cornelius albo Jorgensen walczy, a drugie piłki będzie zbierał Eriksen razem z Delaneym. Teraz to się za Kaspera Juhlmanna zmieniło i Kasper Juhlmann po prostu próbuje przejąć inicjatywę, co pokazują nawet wyniki, które tak naprawdę osiągają Duńczycy, bo Kasper Juhlmann poprowadził reprezentację tylko w 10 spotkaniach. 7 razy wygrał, raz zremisował, 2 razy przegrał, z czego tak naprawdę no, stracił tylko 7 bramek. 7 bramek, z czego z tych 7 bramek 6 goli było przeciwko Belgii. A grali przecież 2 spotkania w Lidze Narodów z Anglią. Wygrali z Anglią na Wembley 0-1. Wiadomo, tam była czerwona kartka w 30 minucie, złapał ją Maguire, ale jednak z Anglikami mimo wszystko potrafili wygrać.
No właśnie, czyli zrobili coś, o czym Polacy teraz właśnie, marzą.
Teraz Duńczycy właśnie próbują grać piłką, długie utrzymywanie się przy piłce, pomysł ofensywny nie tylko skupia się na dalekiej wrzutce, tylko naprawdę jest to po prostu utrzymywanie się przy piłce, szukanie wolnych sektorów dla nawet szybkiego. Ja wiem, że to śmiesznie troszeczkę brzmi, no Bright White'a, który wiadomo w Barcelonie nie ma cyfr, ale w reprezentacji to jest kompletnie inny człowiek i bardzo dobrze pasuje do taktyki Kaspera Juhlmanna.
A co możemy powiedzieć o trenerze reprezentacji Danii?
O trenerze, no tutaj też była w Danii dosyć duża dyskusja właściwie na temat, no bo tak naprawdę ani DBU, czyli odpowiednik polskiego, duński odpowiednik polskiego PZPN-u, nigdy nie wydał oficjalnego oświadczenia, z jakiego powodu tak naprawdę rozstano się z Norwegiem i to rozstano się w takich no, nie najlepszych okolicznościach, no bo wiadomo, zespół kwalifikuje się do Mistrzostw Europy, a trener zostaje zwalniany, ponieważ wystąpił COVID i nie miał nawet okazji prowadzić tego zespołu na Mistrzostwach Europy. Natomiast opinia publiczna była nie za bardzo przekonana do kandydatury Kaspera, z tym, że tak naprawdę nie było żadnych innych trenerów, którzy mogliby objąć tą reprezentację. Na pewno w przyszłości takim oczywistym kandydatem do objęcia reprezentacji będzie Jondal Thomasson, natomiast on teraz pracuje w Malmo, a za czasów, kiedy Åge Hareide prowadził Duńczyków, to on był jego asystentem, dlatego byłoby trochę głupio powołać na stanowisko trenera reprezentacji asystenta po prostu poprzedniego trenera. Jeżeli co do samego Kasmera i Julmana, no to jego podstawową misją, którą pewnie nakreślił mu Peter Müller, prezes duńskiego Związku Piłki Nożnej, jest po prostu wprowadzanie młodzieży, bo on przez bardzo długi okres czasu pracował w Nordsjælland. To jest zespół, który bazuje głównie na młodych zawodnikach i on po prostu tych wszystkich młodych Duńczyków bardzo dobrze zna. Byłoby to na pewno łatwiejsze zadanie poświęcić to zadanie właśnie dla Kaspera niż dla kogo innego. Mhm. Zresztą Kasper Julman wygrał nawet mistrzostwo Danii, wicemistrzostwo Danii z Nordsjælland w latach 2011-2012, nawet zagrał w Lidze Mistrzów. Miał epizod w Mainz, ale tam nie za dobrze mu poszło w Bundeslidze, został zwolniony po niespełna roku. Więc ja uważam, że to jest bardzo odpowiedni trener na ten moment, bo naprawdę bardzo dobrze współpracuje z młodzieżą, co Duńczycy potrzebują. Bo nawet jeżeli popatrzymy teraz na bramkę nawet reprezentacji Danii, jest Kasper Schmeichel, który ma już 34 lata. Ja sam się na tym bardzo dosyć często łapię, bo wszyscy patrzymy na niego pod kątem, że to jest syn Petera, czyli musi to być dzieciak, a jednak to już jest naprawdę dojrzały, dorosły facet. No w takim wieku, który powoli będzie chyba kończył karierę.
No tak, tak. Tutaj ci następcy na pewno są potrzebni. Czarku, wielkie dzieki, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy cieplutko Danię i Kopenhagę. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy, cześć, do usłyszenia. Hej.
Czarek Bednarczyk był z nami. Polecamy też profil na Twitterze Lego Football, bo to właśnie też jest profil prowadzony przez Czarka, więc sporo tam ciekawostek o duńskim futbolu. Ostatnio 3 zwycięstwa, 4-0 z Austrią, zwłaszcza też na wyjeździe też to robi wrażenie. 8-0 z Mołdawią u siebie i z Izraelem również zwycięstwo na wyjeździe 2-0. Więc no to pokazuje siłę reprezentacji Danii. No a teraz już też trochę bardziej o samym kraju, ale też wspominkowo o czasach Legii Warszawa na początku, zwłaszcza porozmawiamy z Arkadiuszem Gmurem. Wczoraj tę rozmowę udało mi się nagrać wieczorem, także jak tam usłyszycie jakiś dobranoc albo dobry wieczór, no to się nie dziwcie, mimo tego, że jest godzina 12:25. Także no zapraszamy serdecznie.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I cały czas rozmawiamy sobie o Danii w audycji Eurotrip. No a jak rozmawiamy o Danii, no to dzwonimy do tego kraju, dzwonimy do człowieka, który związany i z Polską, i z Danią, były piłkarz między innymi Legii Warszawa, ale także duńskiego Aarhus, jednokrotny reprezentant Polski, i do tego też sobie w tej rozmowie na pewno nawiążemy, bo ten występ jeden w reprezentacji był niezwykły. Arkadiusz Gmur jest z nami. Witamy serdecznie, panie Arku, dobry wieczór, dzień dobry.
Kłaniam się państwu, kłaniam się panu. Dobry wieczór.
Panie Arku, no to na początku co u pana słychać właściwie, no bo aż tak często w polskich mediach pana nie słychać. Wyjechał pan do Danii już wiele, wiele lat temu, a zwłaszcza pewnie dla kibiców Legii, no to nie jest pan postacią anonimową, no bo wszyscy doskonale pamiętamy te mecze sprzed no już 30 ponad lat.
Przed wieloma laty. Wszystko dobrze jest. No jestem od dłuższego czasu jestem bardzo szczęśliwym dziadkiem. Mam dwoje cudownych wnuków. Wnuczkę i wnuka. Wnuczek chodzi już do szkoły piłkarskiej, tutaj do klubu akademii, tego klubu, z którym Legia grała, Midtjylland. Dostał się tam po kwalifikacjach. Także dumny jestem z niego, że się dostał, bo tam było bardzo dużo chętnych. Bo to jest taka specjalistycznym profilu piłki nożnej. Znaczy, bardzo dużo dzieci było chętnych, no ale mamy to szczęście, że dostał się nasz wnuczek między innymi. Mm-hmm. A tak, czy sobie no tu żyjemy. Z piłką nie mam nic wspólnego, ponieważ... No i tutaj i wcześniej były, może teraz już się to zmieniło, ale to już się czas posunął do przodu, bo to wcześniej jak ja tutaj zaczynałem, to jeszcze ekonomicznie piłka duńska, to było, można powiedzieć, że było to w powijakach. Mhm. Także musiałem się zająć pracą, sobie ustawić życie trochę inaczej. Grałem trochę sam później jeszcze w piłkę, ale teraz mam kontuzję, nie mogę grać, także nie wolno mi grać, bo mam jakąś tam, lekarz stwierdził, dziurę w kolanie i może to doprowadzić do poważnych komplikacji, także żyjemy sobie tutaj w spokoju na zapleczu Europy.
Okay.
Cisza, spokój. Mam kontakt, tutaj jest też Krzysiek Kopczyński, Sputnika Kraków też tutaj został na stałe, zamieszkuje koło Silkeborga.
Czyli...
Także mam z nim kontakt. No i tyle, i żyjemy sobie spokojnie tutaj, bez jakichś stresów większych.
Pozdrowienia na pewno od Wojtka Kowalczyka, no bo też tutaj często w redakcji przebywa, a razem... Razem graliście i razem coś tam wam się udało zrobić.
Proszę pozdrowić Kowala, tak. Bardzo chętnie bym się spotkał. Właśnie żałuję, że nigdy z nich nie jest organizowane, że ten nasz klub nie szarpnie się, że tak na jakieś takie, tak jak inne kluby robią, że spotkanie jakieś po latach tych pod na przykład szyldem, nie wiem, tego sławetnego pucharu UEFA, czy jakiejś pokonania tej Sampdorii, czy coś, żebyśmy się gdzieś spotkali, no ale nie słychać, nie dochodzą żadne słuchy, żeby coś takiego miało się wydarzyć.
No cóż, no prezes Mioduski tam ostatnio się Superligą zajmował między innymi, także co to ma wspólnego z Legią, to już jak to się mówi, można trzy kropki dać, ale no wiemy, że też on no, udziela się w tym stowarzyszeniu lig europejskich, więc też dużo na głowie, natomiast no to zostawiamy i jak pan mówi, że nie jest przy piłce, to w takim razie czym się pan tak zajmuje tam na co dzień, w jakiej branży?
Pracuję w takiej dużej firmie, to jest, no tutaj to jest chyba największa firma w tej chwili w Danii. No na pewno może pan widział też te samochody, bo tam swoje oddziały mamy też w Polsce. Firma nazywa się DSV, takie duże tiry jeżdżą z niebieskimi plandekami z napisem DSV. To jest mój zakład pracy.
Okej, czyli jeździ pan trochę i pewnie też zwiedza...
Nie, na magazynie.
Na magazynie. No ale firma transportowa, więc to tak gdzieś z tym powiązane. No dobrze, to tak zanim sobie trochę o tej Danii zaczniemy rozmawiać, no to jak to jest w ogóle dla takiego młodego chłopaka usłyszeć dzień przed meczem z Sampdorią, że będzie pan na Gianluca Vialiego grał?
No szok był na pewno duży, to już wiele razy powtarzałem. Mieszkaliśmy pod Warszawą w tym małym, jak to się nazywa, tam gdzie jest w Radziejowicach, w tym dworku w Radziejowicach. No i pojechaliśmy na rozruch i wszystko było ustalone, że para stoperów to tam, o ile pamiętam, miał być Darek Kubicki i Krzysiu Budka. No ale Krzysiu na tej ostatniej takiej jakby na tym rozruchu takim delikatnym nagle jakieś tam niefortunne zdarzenie i doznał kontuzji kolana. No i służby medyczne, nasze lekarze tam orzekli, że nie nadaje się do grania. Jeszcze w autokarze nic nie wiedziałem, dopiero po kolacji wezwał mnie trener Stachurski i pyta się, czy jestem gotów na to, że jak jutro, żebym się spotkał z panem Vialim. I oczywiście, no. Przecież po to całe życie się trenuje, po to się człowiek męczy całe życie, żeby właśnie takich chwil dożyć. No i tak to się zaczęło.
Ale to trochę chyba tak, jakby dzisiaj powiedzieć młodemu, że na Messiego będzie grał, co wtedy podobne podejście chyba mieliście do Sampdorii.
Znaczy, pierwszy moment taki był, jak mnie wezwał trener i mi powiedział, że będę grał, a później z tego, co pamiętam, to jakoś nie byłem strasznie zestresowany. No co będzie, to będzie, Boże kochany, gorzej być nie może, aby tylko wstydu nie narobić sobie, tak jak mówiłem w programie tutaj, o tych w telewizji, co było w Kanale Plus, o krok od pucharu.
Tak.
No, aby nas tylko tam nie przewieźli ósemką, czy tam, nie wiem, siódemką, tak jak te wszystkie inne kluby w lidze włoskiej odprawiali, to będzie dobrze. No nie mieliśmy się wtedy czego wstydzić, że nawet jakbyśmy tam przegrali po walce 2-1, 3-1, po jakimś tam zaciętym meczu z naszej strony, daliśmy z siebie wszystko. Aby tylko blamażu nie było, no bo przecież to taką kapelę mieli wtedy, że gdzie my to pasowaliśmy. To tak jakby teraz polski klub się miał spotkać, tak jak pan mówi, z Barceloną, z Bayernem, czy tam... z Realem Madryt, czy z kimkolwiek, nie? Legia się spotkała z Borusją, to mniej więcej zobaczyli, na czym to polega.
No tak, potem był na szczęście ten Real jeszcze, gdzie się udało zremisować, tak? Ale...
No tak, ale Real tutaj przyjechał już, mając wszystko w kieszeni, to oni tu przyjechali tylko na taki rekonesans Warszawy zwiedzić.
jakby potrzebowali wygrać, to by tutaj pewnie też zmasakrowali ich.
Mm-hmm. No ale mało tego, nie to, że nie było blamarzu, tylko rzeczywiście zrobiliście fajny wynik. Natomiast ta przygoda z reprezentacją, jak to pan wspomina, no bo umówmy się, jak na jeden występ, no to niezły ten mecz się panu trafiło, no bo to nie był taki występ, bym powiedział, klasyczny. Wyjazd do Gwatemali.
To znaczy jeszcze wracając do tych pucharów, to właśnie sobie teraz niedawno oglądaliśmy tutaj z synem, z rodziną, tak sobie rozmawialiśmy, że trochę żałujemy, bo mieliśmy poprzez takim spokojnym przeanalizowaniu tego wszystkiego, mieliśmy naprawdę gigantyczną szansę, żeby jeszcze dalej do tego finału się dostać, żeby ten Manchester wtedy, wiadomo, że byli lepsi, no Sampdoria też była lepsza, ale nie byliśmy jakoś tak na totalnie straconej pozycji, żeby tam ten niebłąd Marka już wjechał z tą czerwoną kartą. I moje całowanie szwagra, kiedy drugi koniec siadam. Takie małe detale, to uważam, że byliśmy w stanie sprawić jakąś tam niespodziankę. Wiadomo, że oni byli lepsi, no ale wyszło jak wyszło. No jest to przynajmniej wspominać. A przygoda z kadrą, to ja nie pamiętam, bo to ktoś odniósł kontuzję. Ja przyjechałem do klubu, mieliśmy już chyba wyjeżdżać na wakacje, miało być wolne i nagle padło hasło, że ja na kadrę mam jechać. Czy mam paszport przede wszystkim? Już nie pamiętam, kto mnie tam zapytał na Legii w klubie, czy mam paszport w domu. Ja mówię, do czego paszport? Ja mówię, ja na wakacje wyjeżdżam, niepotrzebny paszport. No bo na kadrę jedziesz, lecisz tam do Ameryki, czy ja tu w szoku, gdzie, do jakiej Ameryki, gdzie nic nie wiem, niespakowany, nieprzygotowany. No bo nie pamiętam właśnie, kogoś tam zabrakło, ktoś w ostatniej chwili doznał kontuzji.
No tak, a sama ta Gwatemala, niezła egzotyka?
Wyjazd fajny, no to wiadomo, że człowiek tak sam siebie się nie wybierze tam do Gwatemali, do Meksyku, do Kolumbii. Miałem przyjemność grać przeciwko temu słynnemu Asprilli wtedy. W tym sparingowym jednym meczu, w którym pękł mi but, wymieniłem buta, no ale to było w Kolumbii, sędzia kolumbijski. To w drugiej minucie dał mi żółtą kartkę, także mecz był bardzo ciekawy, plus te warunki kolumbijskie tam, gdzie za gardło ściskało, nie było czym oddychać. Także przygoda była fajna. Na pewno miłe wspomnienie. Starcie się takie. Starcie się o reprezentację kraju. To
zawsze tam pewnie w rodzinie się przekomarzacie z Jackiem Cyziono, bo jemu się nawet tego jeden A nie udało, prawda, tam wyszarpać, a u pana jest, także.
mamy dużo rzeczy mamy do wspominania.
No, także szyderka tutaj musi być. No dobrze, to tak przechodząc do tej Danii, piłka nożna to jest taki wyraźnie w Danii sport numer jeden, czy niekoniecznie? Czy tam piłka ręczna może na przykład, jakby pan to ocenił?
Nie, no zdecydowanie piłka ręczna. Teraz troszeczkę tam może mniej, bo i te dziewczyny, nie ma takiego szumu medialnego wokół tego, ale zdecydowanie piłka ręczna to jest ich tutaj, ich konik.
Okay.
Można powiedzieć tak ładnie, sport narodowy, no tym głównie się pasjonują i w tym mają największe sukcesy. No piłkę też mają reprezentację, też się oczywiście interesują i ligą i tym, ale wydaje mi się, że piłka ręczna to jest tutaj numer jeden.
I jak to też jeżeli chodzi o te różne szkółki, czy takie zamiłowanie dzieciaków w ogóle do sportu, do piłki nożnej, no to też no w Danii to widać, czy niekoniecznie do końca?
Jeśli chodzi o sport, to jest tutaj rozwinięte, można powiedzieć, że w kosmiczny sposób. No każda mieścina ma piękną halę, mają, teraz się powstało masę tych boisk sztucznych. Przy każdym malutkim klubiku, boiska sztuczne z oświetleniem, boisk takich trawiastych jest kilka. No w większości takich małych miejscowości baseny. Także bardzo duży nacisk jest postawiony na kulturę fizyczną, na rozwój taki fizyczny dzieci. To obojętnie, czy hokej, czy piłka, czy konie, czy generalnie bardzo duży nacisk się kładzie, żeby dzieci coś robiły, czymś się zajmowały, jakąś tam, obojętnie jaką dyscypliną sportu, jakimkolwiek zajęciem.
Mhm. No także duży nacisk jest postawiony na to.
Mhm. A jak to się w ogóle stało, że pan tak na tyle lat w tej Danii osiadł? No bo pewnie jak wyjeżdżał pan w 1994 roku, to tak pan nie zakładał, że aż na tyle lat.
To wie pan, no to tak jak wszyscy piłkarze. Dostałem kontrakt. No to sobie mówię, Dania, o kraju dużo nie wiedziałem, nawet nie wiedziałem, że tutaj można samochodem na kołach dojechać. Zawsze byłem przekonany, że tu się tylko pływa. Także, no tak jak wszyscy, traktowałem to tak jako odskocznie. Bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale słyszałem trochę o tym, że jest tutaj łatwo stąd pojechać, na przykład do Niemiec, mniej może do Anglii. Nie do Premier League, ale do pierwszej ligi, drugiej ligi angielskiej dużo tutaj ludzi, chłopaków powyjeżdżało. No dużo do Niemiec, do gdzieś tam może do Francji, Hiszpanii. No ale była większa odskocznia na pewno z ligi duńskiej niż z ligi polskiej wtedy. No i to taki był plan tutaj, że przyjedziemy, program tutaj rok, dwa, trzy do końca kontraktu i gdzieś później jeszcze na emeryturę, gdzieś może do jakiegoś lepszego klubu. No ale stało się, jak się stało, zerwałem wiązadło krzyżowe. Później klub ten, w którym grałem, Akiew, nie przedłużył ze mną kontraktu. No i trzeba było jakąś decyzję podjąć. Dzieci rosły. Wie pan, to tak. Sport sportem, ale żyć trzeba, prawda? Coś trzeba też myśleć, co będzie po, po piłce nożnej. No i dostałem ofertę tutaj po naszemu druga liga. Po duńsku to jest First Division, to jest poniżej tej Super League. Uh-huh. Z czołowego klubu. Uh-huh. Oni byli wtedy, bardzo się napinali na awans do Super Ligi. I wtedy odeszło nas z AGF, przyszło nas tutaj bodajże z pierwszego zespołu trzech. I jeszcze jeden chłopak taki, który wchodził z rezerwy, tam z ławki trochę. Także przyszło nas czterech z AGF-u. Tutay jeździliśmy razem z Orkus tutaj do Hernik, w którym teraz mieszkam. Uh-huh. I tutaj sobie grałem spokojnie w tym Hernik do momentu, aż oni nie zrobili tej fuzji. Nie powstało Midtjylland. W 99 roku miałem przyjemność grać ten ostatni mecz. Hernik przeciwko IKA. Uh-huh. I oni później zrobili po tym meczu. Była wielka tam fiesta w klubie, kolacja wieczorem, przyjęcie, bo to właśnie po tym meczu zrobili tą fuzję, że się te kluby połączyły wreszcie. No i po tym połączeniu miałem ofertę, że nie zostanę w tym Midtjylland takim nowo budowanym, bo oni odmładzali zespół, ściągnęli nowych zawodników, młodszych. No ale znowu dostałem ofertę, żeby dalej w tym Hernik kontynuować zabawę, piłkę. No i przy okazji tutaj tam oczywiście przy pomocy sponsorów pomogli nam się tutaj urządzić praktycznie. Znaleźli pracę, pomogli znaleźć mieszkanie. Pomogli się tutaj nam jakoś tak zagospodarować. No i podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zostać. Bo kraj do życia jest naprawdę fajny. Dzieci rosły, to wie pan, też musieliśmy tutaj z żoną usiąść spokojnie, przeanalizować wszystko, no bo dzieci urosły, mówią po duńsku, nie mają zielonego pojęcia o szkole polskiej. Jak wrócimy, to co zrobimy z dziećmi? Duża dziewczynka, córka pójdzie co, do pierwszej klasy?
No nie.
Także to były takie problemy, no takie z życia codziennego, prawda? To jakie decyzje podjąć, żeby nie wpędzić się w jakieś kłopoty większe. Okay. No i postanowiliśmy, że próbujemy zostać, zobaczymy, bo to jeszcze wtedy był problem, że Polska nie była w Unii. Tutaj mieliśmy wizytę policji w domu, że musimy kraj opuścić, bo nam brakowało bodajże do 7 lat, 3 miesięcy. Dostaliśmy pismo z policji, że mamy 3 tygodnie na opuszczenie Danii. No i wtedy musiałem wykonać szybki telefon do mojego pierwszego trenera, który tutaj się mną zajmował w Danii. Mhm. No i pomógł mi, zorganizował mi kontrakt w takim mniejszym klubie tutaj niedaleko Hernik. I na podstawie tego kontraktu mogłem jeszcze zostać i oni wysłali wtedy te tam papiery i to wszystko. I minęły, ten kontrakt już był
przekraczał ten okres 7 lat, że mogliśmy automatycznie dostać pobyt stały z Danii, no bo Polska jeszcze wtedy w Unii nie była. Mhm. Także to takie były, wie pan, no, problemy dnia codziennego, rozterki.
A zastanawiał się pan nad powrotem w jakimkolwiek momencie przez te wszystkie lata, no czy niekoniecznie?
Nie. Może na parę lata na emeryturę ściągniemy do naszego kraju, ale na razie. Plus do tego jeszcze to w tej chwili tam politycznie co się dzieje, to...
No właśnie, bo to jest tak, że bardziej już też po prostu pan został, no bo tak jak pan mówił, gdzieś sprawy życia codziennego, zaczęło się życie gdzieś tak toczyć i po prostu nie było sensu tego wywracać, czy sam kraj gdzieś jakby pan porównywał do Polski, czy no z tego co pan słyszy tak od no szwagra choćby, ale i w ogóle znajomych, którzy w Polsce mieszkają, to może pan stwierdzić, że Dania jest lepszym krajem do życia niż Polska?
Nie, no to wie pan, to w ogóle nie ma co porównywać, to jest... Nie była ziemia. Mhm. Może w tej chwili to już, w tej chwili jak jeżdżę do Polski, no to wiadomo, że Polska już dogoniła Europę, można powiedzieć, a można w niektórych nawet, a może nawet w wielu dziedzinach prześcignęła Europę. Także pozdrawiam tych wszystkich oponentów Unii Europejskiej, że życzę im powodzenia. Jakbyśmy byli dalej tak tymi truszkami podróżowali na zachód i załatwiali się gdzieś w rowach, żeby nie Unia Europejska. Także pozdrawiam tych wszystkich zwolenników tak na marginesie. Mm-hmm. A poza tym, no wie pan, nie ma w ogóle porównania takiego, jeśli chodzi o komfort życia codziennego. Nie ma stresu, nie ma nerwów, nie ma gonitwy. My mieszkamy tutaj w takim, tym małym miasteczku Hernik. To jest taka mieścinka 60 tysięcy ludzi. W tej chwili tam chyba trochę może więcej. No to tak po tych godzinach, jak ludzie już pojadą do pracy, to tak po naszemu, jak my to w żargonie mówiliśmy, puszczają gaz na ulicę i miasto jest umarte. Nic się nie dzieje, cisza, spokój.
Ale to tak było też i przed koronawirusem?
Tak. Tutaj generalnie się nic nie dzieje. No nie ma żadnych jakichś, nie wiem, manifestacji, protestów, jakichś problemów większych życia takiego codziennego. No, żyje się bardzo spokojnie. Dzieci miały też ułatwiony na pewno start w życie, jeśli chodzi o szkołę, o te swoje początki swoich karier. Tak mnie się wydaje, tego co rozmawiałem, bo przecież jeździmy, jesteśmy non stop w kontakcie z Polską, oczywiście jeździmy do rodziny, do znajomych. To dużo ludzi nam odradzało, mówili, że absolutnie, żebyśmy nie wracali, że nie ma po co wracać na razie.
Okej.
Okay. A poza tym, no wie pan już teraz, jak to się mówi, starych drzew ciężko, nie przesadza się, no ciężko się tak nam by było przemienić teraz, a w szczególności do Warszawy. Jak my tutaj tyle lat jesteśmy w takiej małej mieścince i teraz znowu wrócić do tego młyna w Warszawie, do tego tempa życia, to też by było. Tak jak na początku było nam się ciężko tutaj przestawić, jak my przyjechaliśmy tu z Warszawy, to żona siedziała, pierwsze 3 tygodnie płakała, mówi, to ty tutaj zostań, graj sobie w tą piłkę, ja wracam. Zabieram dzieci i wracam. To ty sobie tutaj...
No tak, bo to takie trochę tak jakby się z Warszawy na przykład przenieść no, do Ząbek gdzieś, tak? Albo do Piaseczna gdzieś.
No właśnie miałem panu tak porównać. Ja nie wiem w tej chwili jak Ząbki, na pewno Ząbki to już jest teraz aglomeracja duża.
No jest, bo ja muszę tutaj panu powiedzieć tak prywatnie, że jestem z Ząbek, to muszę przyznać, że no nie wiem, jak 15 lat temu, no bo jestem rocznik 96, więc to znacznie młodszy, no ale jak się wprowadzaliśmy gdzieś tam z rodzicami, nie wiem, no 20 lat temu, no to na mojej ulicy były 2 osiedla, a teraz tyle tych osiedli jest, że już nie mogę policzyć, więc też te Ząbki się strasznie rozbudowały, no ale i tak są spokojniejsze niż na przykład Wola czy Ursynów, nie?
No dokładnie, ja miałem panu dać porównanie, ale tak nie chciałem się wyrywać tam jakieś tam Kobyłka, Wołomin, Ząbki, bo to już teraz na pewno są duże miasta. No ale tak... Jeśli mówimy, to te Ząbki ze starych czasów.
No tak, tak.
Czasów pana rodziców może.
Tak,
no to tak mniej więcej to
no jasne. Tutaj wygląda. A jakimi ludźmi tak generalnie no, są Duńczycy? Jak się ich da porównać do Polaków? Na przykład, nie wiem, bardziej energiczni, mniej uprzejmi, nieuprzejmi? Jak to tak w ogóle, jeżeli chodzi o cechy Duńczyków, czym się różnią Duńczycy od nas?
Od nas? Mhm.
Przede wszystkim oni są bardzo spokojni. U nich tutaj nie ma tak jak u nas, że to trzeba załatwić już. U nich jest spokojnie. Jak się nie załatwi dziś, to się załatwi jutro. No w czym problem jest? Ale bo tak po naszemu już od razu ciśnienie. Nie, no to nie ma problemu. No to przyjdziesz jutro, załatwimy. Jak nie jutro, no to już pojutrze na pewno załatwimy. Spokojnie, bez pośpiechu, bez nerwów. Żyją sobie tak, no, jak po naszemu się mówi, bezstresowo.
Mhm. Czyli bawią się też mniej hucznie niż Polacy na przykład?
Czy się bawią?
Tak.
Nie ma na przykład, no, potrafią, nie, żeby to tak źle nie wyszło, ale nie, no potrafią się bawić, na pewno potrafią się bawić, ale na przykład w porównaniu wesela na przykład. Mhm. No to jak my im opowiadamy o polskich weselach, to oni się za głowę łapią. To oni myślą, że ja im opowiadam jakieś niestworzone historie, jakieś, nie wiem, film im opowiadam czy coś, że u nas jest wesele, że jest orkiestra, zabawa do białego rana, potem są poprawiny i od nowa zabawa i jak to wszystko wygląda i jak cało organizacyjnie, jak to jest, ile ludzi przychodzi na wesele, to oni są w ciężkim szoku. Mojej córki, byliśmy u siostrzenicy Jacka córki, byliśmy na weselu. No u Daniela też byliśmy, ale u Julii byliśmy na weselu z córki chłopakiem, Duńczykiem. Uh-huh. No więc on w ogóle był w siódmym niebie. On był zachwycony, mówi, że czegoś takiego w życiu nie widział, jak to się wszystko odbywa i cała organizacja wesela, że tam przyjechała limuzyna, zamówili sobie tam samochód z Katowic przywieziony, Mustangiem jeździli. Takie detale, wie pan, tutaj tego nie ma, nie? Tutaj to jest tak raczej na chłodno. Mhm. Generalnie, bo zdarzają się oczywiście huczne wesela.
Znaczy zdarzają się też pewnie bardziej huczni Duńczycy, no bo jak się przypomni tego Niki Bilenielsena z Lecha Poznań na przykład, no to był taki akurat huczny gość, nie? Ale to pewnie taki wyjątkowo bardzo.
Tutaj jak pan powie jego imię, nazwisko, to ludzie się za głowę łapią, no to jest...
No właśnie.
No, ale to jest taki ewenement.
No tak.
Ale ja mówię cały czas generalnie.
Ogólnie, no tak, tak.
Nie ma. U nas ludzie, którzy nie mają pieniędzy, to tak jak się w Polsce mówi, nie? Mhm. Postaw się, znaczy...
Zastaw się, a postaw się, tak.
Dokładnie. Weźmą ludzie tam... 4 pożyczki, zadłużą się w banku, wszystko to, ale weselicho musi być takie, że cała rodzina pamięta do końca życia i koniec, kropka.
No tak.
A tutaj jest to bardziej tak jakoś, no bardziej patrzą na ekonomię. Tu przede wszystkim młodzi muszą sobie sami zapłacić za wesele.
A to też nie ma inaczej.
Nie ma tak, że tak jak w Polsce, że rodzice się składają jedni i drudzy. Tu sobie sami młodzi muszą wszystko zorganizować. Mm-hmm.
Takie atrakcje turystyczne, jeżeli chodzi o Danię, zwiedził pan pewnie, no cały kraj podejrzewam, przez tyle lat, to pewnie wszędzie pan był, gdzie warto w Danii coś zobaczyć.
No wie pan, Dania to Legoland, tak? Mm-hmm. Przede wszystkim. No,
jak wrażenia z Legolandu?
Czy wie pan, tak, pierwszym razem jak pojechaliśmy, to było wow. My byliśmy tyle razy, teraz jeszcze z wnukami jeździmy, najpierw z wnuczkiem, bo dorastał, już teraz jest trochę większy, to już tam pewnie mniej, no ale już wnuczka wchodzi w ten, już ma ponad rok, także wchodzi w ten wiek, że będziemy tam pewnie 3-4 razy w jedno lato, tak jak teraz się zrobi cieplej, to już planujemy jechać, także będziemy tam z całymi gośćmi, także to już to tak jakoś opatrzyło się. Ale widzimy reakcję na przykład Polaków, bo jest bardzo dużo Polaków, bardzo dużo ludzi przyjeżdża, rodzin do swoich rodzin odwiedzać i słyszymy język polski, no to widzimy reakcję ludzi innych. Jak tam dzieci biega, mamo zobacz tu, mamo zobacz tam, mamo tu, mamo. Jaka jest reakcja? No wrażenie na pewno robi. Atrakcja taka ogólnoświatowa. Po drugie, no to Kopenhaga. Generalnie Kopenhaga jako całe miasto jest fajne do zwiedzania. Stare miasto takie z takim fajnym klimatem, z tysiącami maniutkich takich kameralnych kafejek, gdzie można spokojnie sobie tam usiąść, wypić kawę, lampkę wina w sympatycznej atmosferze, w takiej nastrojowej atmosferze. To jest taki specyficzny klimat tego miasta. Mhm. Te stare budynki, stare wąskie takie uliczki, ten taki deptak przy wodzie. Newhaun po duńsku z masą restauracji. Także fajne do zwiedzania. No oczywiście wesołe miasteczko z tą najstarszą kolejką drewnianą. Też jest warte zobaczenia. A tak, no to takie to co w Polsce ten Duńczyk otworzył z żoną, takie zostafari, po którym się jeździ samochodem i można przez szybę zwierzęta oglądać.
Mm-hmm. No tak,
okay. To jest też warte polecenia. A tak, to jakoś specjalnie jakichś takich wielkich atrakcji do zwiedzania tutaj nie mam.
Mm-hmm. Okej. Okay. Panie Jarku, to tak na koniec jeszcze o język zapytam, no bo tak jak pan mówi, no dzieciaki, no to pewnie gdzieś wyrosły, no już w tej kulturze, w tym kraju, no to niemalże jak język ojczysty, natomiast no pewnie jak się pan przeprowadzał, to było trudno, jak u pana w ogóle z tym językiem, no bo to nie jest taki język jak angielski, który gdzieś tam każdy, powiedzmy może w telewizji, w Polsce nawet, no za pana czasów to mniej, no ale powiedzmy, że angielski, no to gdzieś był już od zawsze, ale ten duński, no to...
Nie wiem, a słyszał pan kiedykolwiek język duński?
Powiem szczerze, że raz kiedyś Iwona Niedźwiedź, czyli no była polska szczypiornistka, która grała właśnie też w Danii, no to... Tak. Jak coś tam powiedziała po duńsku ze dwa zdania, to ja się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że jej tam język się nie powyginał tak, że ona w ogóle jeszcze może go używać, nie? Więc dlatego pytam o ten język.
Wie pan, jak przyjechaliśmy do Danii, dostaliśmy mieszkanie, klucze do mieszkania. Klubu, no oczywiście nie mieliśmy jeszcze wtedy ani satelity, ani nic. Nie było w tej starej kamienicy, w której mieszkaliśmy, były dwa kanały telewizji, te duńskie. I akurat włączyliśmy telewizję i było przemówienie jakiegoś polityka. Jakiś tam wygłaszał przemówienie, więc no to mniej więcej jakby włączył pan telewizor i nie wiem, chiński czy holenderski język.
Albo węgierski. Nie, no,
węgierski, o. No my się mamy tego nauczyć. No, jeden przykład mogę taki panu, to jest taki pierwszy z brzegu, który ludziom mówię, jak się pytają mnie o język duński, to tak na od razu pierwszy, co mi na silne przychodzi, to jest jak mi kazali kupić ciemny chleb.
Uh-huh.
Ciemny chleb nazywa się rubol.
No to tak, ja chyba nie powtórzę, powiem szczerze.
Nie, to musi pan dwie pyzy włożyć do buzi sobie i dużo powietrza nabrać, dwie pyzy i spróbować rozmawiać z kolegą, to tak mniej więcej może coś z tego wyjdzie.
Mhm.
Strasznie, na początku było po prostu, jak my to usłyszeliśmy, to ja mówię, to przecież to się nie można tego nauczyć. To wszystkie języki można opanować, ale tego się nie da nauczyć.
Mhm.
Zresztą nawet tutaj... tam, czy kierowcy, jak przyjeżdżałem do firmy, czy ktoś, to się mnie pytają, żebym tam jakim pomógł. Dużo ludzi się pyta, mówi, chłopie, jak gdzieś ty tego się nauczył? Jak to się można tego nauczyć? No, nie wiem, to wie się wszystkiego, jak musi, to się wszystkiego nauczy.
Mm-hmm. No ale to jakieś tam zajęcia pan miał z nauczycielką, czy tam jakoś tam z książką?
Właśnie.
Proszę, ile to czasu zajęło w ogóle, tak nie wiem, z rok, czy krócej, tak żeby komunikatywnie?
Nie, no to wie pan, to jeszcze takich... szczegółów, detali takich jakichś ciężkich rozmów na tematy jakieś tam, nie wiem...
Polityczne?
Na przykład tłumaczem w sądzie bym nie mógł być. Nie mógłbym.
Okay.
Tak, przetłumaczyłbym rozmowę, już pomijając to, że nie wolno, ale nie byłbym w stanie przetłumaczyć tak rozmowę biegle. Dokładnie sens tego, takie jak to tłumacz przysięgły na przykład jest powoływany. Ale problem był w tym głównie, że klub zrobił błąd, bo klub mi wynajął panią. Oczywiście chodziłem do szkoły językowej, żeby tam przede wszystkim chodziło te pierwsze, żeby złapać te z boiska takie określenia.
No tak.
Jak, no tak jak w piłce, wie pan, plecy, tu, wolne, czas, uważaj, podaj, zagraj, to, dzień dobry, do widzenia, o tego typu takie abecadło. No to mi dali do nauki panią z Polski. No to także to było totalne nieporozumienie, bo jak się spotykaliśmy, no to pierwsze to rozmawialiśmy o Polsce.
No tak, to zawsze inaczej jest tak.
Ja mówię do niej, mówię, słuchaj, nie będziemy sobie języka tutaj łamać, naucz mnie dzień dobry, do widzenia, że ja tutaj nie zostanę i tak. Strata czasu, siedzimy sobie, wypijemy kawę, pogadamy o Polsce. Nauczysz mnie tutaj tych podstaw takich, że tam jak przychodzę do klubu, żebym się umiał zachować ładnie, no to przepraszam, dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam, jakichś takich przyziemnych zwrotów i koniec i tyle. Mhm. Bo żebym może dostał Dunkę do nauki, to może by było łatwiej, szybciej by to wszystko szło.
No tak.
Nie byłoby po prostu wyjścia, musiałbym się jakoś z nią komunikować po duńsku.
No tak. No ale jakoś tam wyszło. Nie, bo taka jeszcze mi się jedna rzecz nasunęła w sumie odnośnie tych Duńczyków, że pan tak mówi, że generalnie mimo wszystko spokojni, ale pewnie też bywają charakterni, bo tak historia tego Kamila Wilczka teraz mi się przypomniała, czyli no Polaka, który no tam też mnóstwo goli w lidze duńskiej nastrzelał, grał w Kopenhadze, przepraszam, czy grał najpierw w Brentby, a potem właśnie teraz poszedł do Kopenhagi. No i on tam opowiadał w wywiadach, że dostawał pogróżki, że mu tam nawet śmiercią grozili i to wręcz gdzieś, że nawet kolega jego poprzedni z klubu Brandmy, no to teraz do niego mówi per Polaczek, tak trochę pogardliwie i że w ogóle nie chce z nim utrzymywać kontaktów, więc no to też nie jest tak, że ci Duńczycy to tak zawsze grzecznie i potrafią się tak wkurzyć.
Nie, bo wie pan, tutaj akurat problem jest w tym, że Brandby i FC Köln, mhm, to są dwa specyficzne kluby, to są, można powiedzieć, no nie ma porównania do klubów polskich, ale mają bardzo mocne fankluby, mają swoich takich, no...
ultrasów.
W porównaniu do naszych, to takich małych ultrasków.
Mhm. Okej, okay. Małych ultrasków, to dobre określenie.
No, nasi to są prawdziwi kibice, a tutaj to są tacy... początkujący ultraci, o tak może nazwijmy. No ale potrafią rozrabiać, potrafią tam zawsze, to jest tutaj, jak jest mecz między nimi w Kopenhadze, to są zawsze rozruby na ulicach, zawsze są bójki, demolowanie miasta, samochodów, także policja ma tutaj co robić z nimi.
Okay.
Na arenie międzynarodowej nie widać, no bo oni gdzieś tam by do Polski pojechali, to pewnie tam by im Polacy przetrzepali skórę, pokazali, jak się to robi, ale tutaj na swoim podwórku to potrafią tutaj się tam popychać i poszturchać. Znaczy jedno to na początku mnie strasznie denerwowało, to u nich, bo oni tacy są trochę zadufani w sobie jako naród. Uh-huh. Oni myśleli, może już teraz mniej, ale myśleli, że oni są pępkiem świata. Na przykład denerwowało mnie strasznie to, jak tam rozmawialiśmy, i że skąd ja przyjechałem, no że z Polski. A, z Polski. No i coś tam już, jakiś tam
komentarz.
Ja mówię, słuchaj, byłeś w Polsce? Nie, no to się nie odzywa. No to nie rozmawiaj na ten temat i koniec.
A to do dzisiaj gdzieś zostało, czy to już tak powiedzmy przez czasy, tak, przez lata się zmieni? Tak. Czy oni cały czas tacy są, tak? Zadufani?
Ci starsi, może ci młodzi, to wie pan, tak jak nasi młodzi ludzie, tak jak w Polsce, nie? Mhm. Młodzi już inaczej myślą. Już są inne rozumy, inne podejście, ten świat jest otwarty, nie ma bariery językowej, rozmawiają wszyscy ze wszystkimi, te komunikacje, telefony, te internety, wszystko, to wszystko, świat jest otwarty. Ale ci starsi ludzie, strasznie mnie to denerwowało, na przykład nawet w moim klubie, w tym AGF-ie na początku, grałem tam, to jak oni się mnie pytali, a tam jakimi samochodami Polacy jeżdżą, jakimi to, to tak jak ten, wie pan, z para nienormalnych z kabaretu. Oni myśleli, że ja tam na spacer to dinozaury wyprowadzę.
Niedźwiedzie na ulicach i tak dalej.
No tak, że oni takie mniej więcej mieli pojęcie do momentu, kiedy nie pojechali na obóz do Polski. Uh-huh. Jak tam zostali przyjęci w Polsce, jak zobaczyli, jakie są hotele, odnowa biologiczna, całe zaplecze, jak ulice wyglądają, jak kraj wygląda, to oni w ogóle byli w ciężkim szoku. Ja mówię, no to widzisz, no to jak nie masz pojęcia, nie wiesz, o czym mówić, to się najlepiej się nie odzywać, nie zabierać głosu. Tak, to mnie bardzo irytowało na początku, bardzo mnie denerwowało.
Okej. Okay. No dobrze. No dobrze, ale mimo wszystko więcej tych, jak to się mówi, minusy nie przesłaniają plusów, odwrotnie niż było w Misiu.
Nie, oczywiście.
Więc to najważniejsze. Panie Arku, dzięki wielkie za rozmowę, bo myślę, że fajnie, dużo takich ciekawostek, prosto zdanie. No i cóż, dużo zdrówka pozostaje życzyć. No i może kiedyś do zobaczenia gdzieś w Warszawie, jak Legia zrobi jakieś to spotkanie. Tutaj też Kowala jakoś podpompuje, żeby tam jakoś tam może powiedział ze dwa słowa, jak tam jakiegoś wywiadu będzie udzielał, bo tu Kowal się w mediach u nas pokazuje. To może będzie okazja się w Warszawie zobaczyć i
może Kowal sprowokuje gdzieś na antenie, no, temat, żeby się tam ci bosowie targnęli na jakąś, nie wiem, zafundować nam jakąś pomidorówkę i by spotkali się gdzieś.
Dokładnie, bo to przecież homara nie potrzeba, wystarczy pomidorówka i dobre towarzystwo, no, prawda?
Dokładnie, najważniejsze jest towarzystwo, a to, co się je w dobrym towarzystwie, to jest absolutnie nieważne.
I zawsze smakuje, zawsze smakuje.
Dokładnie, to wszystko zależy tylko, w jakim gronie się czas spędza.
Dokładnie. No dobrze, panie Arku, to dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, pozdrawiam.
Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich sympatyków piłki nożnej, pozdrawiam pana, wszystkiego dobrego życzę i myślę, że do zobaczenia kiedyś tam, do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia, dzięki wielkie.
Dziękuję, kłaniam się, dobranoc.
Słuchaj nas na weszło.fm.
To była rozmowa z Arkadiuszem Gmurem, sporo różnych interesujących ciekawostek na temat Danii, która no niewątpliwie będzie jednym z takich czarnych koni podczas zbliżającego się Euro 2020. Też swoje mecze będzie rozgrywać u siebie na stadionie Parken w Kopenhadze, więc no na pewno to może być dla nich jakaś przewaga. Natomiast jeśli chodzi o audycję Eurotrip, to już wszystko.
Dziękujemy bardzo, że byliście z nami i słyszymy się w najbliższą środę, ale nie zdradzamy, z jakim państwem tak do was przyjdziemy.
Tak pewnie będzie. Tak pewnie.
Wojtek Piela.
Tak pewnie będzie, że się usłyszymy. Tak, to byłem ja, ale też była ze mną Monika Wądowska, która uratowała tę audycję. Tak, pozdrawiamy serdecznie i wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.